Doktor Paweł Wróblewski, szef wrocławskiego sanepidu i prezes Izby Lekarskiej. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Rośnie liczba zachorowań na grypę. Powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna we Wrocławiu informowała, że tylko w dwóch pierwszych tygodniach stycznia odnotowano ponad 700 przypadków, a w kolejnych tygodniach, panie prezesie, wzrosło to do blisko 3000. Co jest przyczyną tak dużego wzrostu?
No natura. Akurat styczeń i luty to miesiące, zawsze odkąd pamiętam, liczące sobie pewien taki wzrost sezonowych zachorowań.
Tak.
No oczywiście jesień, wiosna to są te zachorowania przeziębieniowe i rzeczywiście styczeń, luty, marzec jeszcze to te miesiące, gdzie statystyki rosną. One są mniej więcej proporcjonalnie odpowiadające temu, co się dzieje w kraju, więc pod tym względem nie ma co się dziwić. Natomiast oczywiście nie można lekceważyć tej sytuacji i trzeba przypominać, jak zwykle problemem jest oczywiście ciężkość tych skażeń i to, czy zablokują system opieki zdrowotnej poprzez to, że w szpitalach pojawią się powikłania grypy, czy nie zablokują.
No ale już słyszymy, chociażby epidemiolog profesor Jarosław Drobnik z USK mówi, że wpływa to na jakość tej pracy w tym momencie i jest zaskoczony tak dużą falą.
Myśmy mieli trochę spokojniejszy ubiegły rok i zresztą te lata około covidowe, przez to, że jednak bardziej uważaliśmy na siebie, na kontakty, stosowaliśmy różne metody zapobiegania.
Czyli prewencja była stosowana.
Szczepienia, które troszkę w tym sezonie mam wrażenie zlekceważyliśmy. Nie było tych zachorowań tak wiele, poza tym też pamiętajmy o tym, że zmienił się trochę system rejestrowania grypy. Jeszcze do zeszłego roku praktycznie odnotowywaliśmy tak zwane schorzenia grypa i grypopodobne, czyli tutaj lekarz raczej intuicyjnie rozpoznawał tego typu schorzenie i zgłaszał to do inspekcji. Od jakiegoś czasu mamy test, tak zwane testy combo, gdzie dzięki szybkiej diagnostyce z wymazu od razu różnicujemy, czy jest to grypa, wirus RSV, czy COVID. No i teraz rzeczywiście te rozpoznania grypy są tymi prawdziwymi grypami. Także te liczby są mniejsze niż kiedyś, bo kiedyś to było po 14 tysięcy, 15 tysięcy w ciągu roku. Teraz na przykład za zeszły rok mieliśmy tylko 3,5 tysiąca zgłoszonych zachorowań, ale jednak to jest już ta prawdziwa grypa. Także tu niestety trzeba się spodziewać, że przebieg jej będzie dużo poważniejszy, że będziemy mieli powikłania i stąd też kłopoty szpitali, pewna prewencja, bo wiele szpitali zamyka swoje oddziały po prostu ze strachu, że pacjenci, którzy w tej chwili leżą, powikłają się grypą, no i oczywiście, że trafią do nich też pacjenci z grypą.
Ale sytuację możemy opanować na ten moment?
Myślę, że tak.
Ile musimy jeszcze oczekiwać? Jak długi okres będzie taki newralgiczny, który może zaskoczyć szpitale jeszcze?
No tradycyjnie, do pierwszego słońca, czyli tak myślę, że marzec to jeszcze będzie niewiadomą, w kwietniu już sytuacja będzie się poprawiać. Ale też nie dramatyzujmy też, trzeba się przyzwyczaić do tego, że troszkę zaczęliśmy żyć sensacjami medialnymi i troszkę spotwarzamy różne wydarzenia. W mojej ocenie jest to normalny stan systemu opieki zdrowotnej w tym okresie i tu musimy po prostu pamiętać, że jednak te, no można powiedzieć, zakazy czy ograniczenia przyjęć w szpitalach są jak najbardziej uzasadnione i nie powinniśmy się tutaj...
Przed nami również powroty dzieci z ferii za jakiś tydzień, więc zastanawiam się, czy to...
Raczej przed nami, tak? Zawsze ten marzec jest taki newralgiczny, bo tak jak pani redaktor zwróciła uwagę, najczęściej są to okresy feryjne, dużo ruchów pomiędzy województwami. Samo wejście do szkół, do przedszkoli to znowu możliwość rozsiania chorób. Więc no jest to naturalny, powiem, tok działania. Najważniejsze jest, żeby rzeczywiście pilnować, żeby nasz system opieki zdrowotnej dał radę temu wyzwaniu.
A jak Dolny Śląsk wypada na tle innych regionów?
Te wzrosty są takie mniej więcej odpowiadające wzrostom średniej krajowej. Jeśli chodzi o kwestie chorób infekcyjnych, to raczej trzymamy się tak w średniej. Gorzej jest z innymi chorobami wenerycznymi, gruźlicą. Tutaj niestety z powodu tego, że w ostatnich latach mamy dużo gości ze wschodu, no tu bardzo pogorszył się stan sanitarny, jeśli chodzi o kwestie zapadalności na choroby rejestrowane. No tutaj praktycznie od początku wojny w Ukrainie notujemy wielokrotnie większe wzrosty niż w województwie czy w kraju.
O ile procent?
Jest naprawdę co najmniej dwu-trzykrotne w przypadku niektórych chorób wzrosty są obserwowane i one się utrzymują. Także tak jak jeszcze 2-3 lata temu relacjonowałem na Radzie Miejskiej Wrocławia, że stan sanitarny, jeśli chodzi o kwestie epidemiologiczne, jest stabilny, to teraz za każdym razem niestety muszę dodawać, że w tej chwili sytuacja jest naprawdę trudna i przekraczamy średnie zarówno wojewódzkie, jak i krajowe.
To bardzo niepokojące dane, a jeśli jeśli chodzi o hospitalizowanie osób z grypą, to jak to wygląda?
Znaczy, my mamy dwa źródła informacji o grypie. Jedne to zgłoszenia od lekarzy rodzinnych, specjalistów i drugie ze szpitali i trzecie jeszcze z laboratoriów. Także na drukach ZLK zgłaszają nam lekarze, na drukach ZLB laboratoria. Ze szpitali tych druków informujących o grypie jest jeszcze stosunkowo mało. Stąd też nie wydaje mi się, żeby tu była jakaś bardzo trudna sytuacja. W przeważającej wierze jednak mamy informacje od lekarzy rejonowych, choć oczywiście często jest tak, że ten pacjent potem trafia do szpitala i tam już z dużym opóźnieniem dostaniemy informacje. Więc na razie uważam, że tą prewencję, którą podjęli dyrektorzy szpitali, polegającą na tym, że ogranicza się wizyty u pacjentów, niektórych to jest dobra droga szpitala. I myślę, mam nadzieję, że
właśnie
to wystarczy.
Chciałam po to podpytać, czy to jest skuteczna metoda?
Ja rozumiem, że tu można podejrzewać oczywiście, że nie wiem, dyrektorzy wykorzystują sytuację, żeby ograniczyć te wizyty, ale naprawdę to już przyzwyczailiśmy do tego standardu, zarówno pod względem higienicznym, bo tu zawsze był kłopot, że jednak dużo odwiedzających, to trzeba więcej sprzątać, mówiąc kolokwialnie. W tej chwili standardy są takie, że praktycznie niezależnie od ilości osób, służby muszą cały czas być w ruchu i cały czas pilnować tego porządku, więc raczej nie podejrzewałbym, żeby ktoś wykorzystywał tego typu sytuację. Tu rzeczywiście, jeżeli taki zakaz jest wydany, wynika on rzeczywiście z potrzeb epidemiologicznych.
To jest szczególnie narażone na grypę. Oczywiście, ale widziałam, że to dzieci, właśnie młodzież, a mniej osoby starsze.
To też nie do końca. Osoby starsze również. No, im człowiek starszy, tym ma po prostu układ odpornościowy mniejszy. Te statystyki są ciekawe, bo to wynika ze statystyk. Ja raczej łączyłbym to z tym faktem, że osoby starsze jednak już mają mniejszą potrzebę i możliwość przebywania w dużych skupiskach ludzkich. To jest jednak już raczej grono rodziny, samotne spacery, więc ten kontakt jest mniejszy.
Ograniczone,
natomiast niestety to jest największa groźba, jeśli chodzi o życie i zdrowie dla osób starszych. No pamiętajmy, że około 60% seniorów kończy swoje życie z powodu infekcji. No po prostu organizm jest już tak na tyle zużyty, że te podstawowe mechanizmy obronne, które działają u osoby młodszej, to tutaj nie działają. I umiera się z powodu infekcji. Także czy to jest grypa, czy to jest wirus RSV, czy to jest COVID, czy to jest inne zakażenie paciorkowcowe. Stąd też naprawdę trzeba seniorów chronić.
My sobie też nie zdajemy sprawy, jakie powikłania mogą być właśnie przy grypie. Jakie konsekwencje tego, prawda, panie doktorze?
Też o tym trzeba pamiętać, aczkolwiek ja zawsze jestem mimo wszystko zwolennikiem nie straszenia. Po prostu trzeba pamiętać. No niestety grypa daje wiele powikłań, szczególnie ta taka przechodzona bez izolacji, bez wyleżenia się, bo jak wiemy, leczenia praktycznie nie ma. Swoistego są oczywiście różne leki antywirusowe, ale na razie jest dyskutowana ich skuteczność. Raczej leczymy objawowo. No i najlepiej rzeczywiście oszczędzać organizm, bo jeżeli go nie będziemy oszczędzać, zakażenie się rozwinie, no to niestety grozi nam od, nie wiem, zapalenia ucha środkowego po zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia, co się może skończyć naprawdę tragicznie i nie śmiercią, to nie wiem, sztuczną zastawką czy innymi tego typu powikłaniami. Tak więc o tym trzeba pamiętać, oprócz jeszcze jakichś tam powikłań płucnych, niewydolność nerek, te wszystkie choroby niestety mogą być efektem albo pierwotnie zakażenia grypowego, albo potem nadkażenia w przypadku osłabionego organizmu.
Jakie objawy mogą wystąpić przy grypie, które warto zauważyć? Ja wiem, że często mówimy osłabienie, gorączka, kaszel, katar, nudności, ale czytałam, że w tym roku grypa objawia się trochę inaczej.
Znaczy ja myślę, że tak naprawdę najważniejsze jest próba jakby rozróżnienia zwykłego przeziębienia od grypy, bo tu z tym jest kłopot. I nie jest to łatwe, bo tak jak już pani wspomniała, tych objawów jest bardzo dużo i w zależności też od mutacji wirusa, bo pamiętajmy o tym, że wirus grypy mutuje bardzo szybko i łatwo, stąd też coroczne szczepienia nową szczepionką, która zawiera nowe antygeny. No więc tu warto pamiętać, że na przykład, nie wiem, przeziębienie często kichamy. W grypie nie kicha się raczej, to jest bardzo rzadki objaw. No i oczywiście gorączka. Jeżeli nie ma gorączki, no to możemy domniemywać, że to jest jednak jakieś takie zwykłe przeziębienie. Jak się pojawi gorączka większa, to już raczej zrzućmy na grypę. Oczywiście bóle mięśniowe to są takie charakterystyczne objawy. Kaszel suchy, utrzymujący się jakiś czas, więc tu te objawy są jakby takie już bardzo mocno sugerujące grypę. No i jak już wspominałem, trzeba iść do doktora. Zrobić sobie test combo i wtedy...
A przedtem nie lepiej do apteki zrobić test i sprawdzić?
Jeżeli rzeczywiście jest taka możliwość i ktoś chce zainwestować w swoje zdrowie, można, tylko teraz tym bardziej, że rzeczywiście jest kłopot z dostaniem się do lekarza, podejrzewam, bo rzeczywiście jak rozmawiam z kolegami, to rzeczywiście kończą pracę o 21-22, więc obserwuje się ten wysyp pacjentów. No więc oczywiście, jak to nie są jakieś drogie testy, więc można sobie taki test zrobić. Bo jak już wspominałem, niestety leczenie objawowe i tutaj każda babcia, jeżeli ktoś młody jeszcze się nie doświadczył, to jest w stanie poradzić, jakie leki, nawet bez recepty kupić, żeby sobie użyć.
A czy faktycznie zauważamy w tym roku, że grypa objawia się jakimiś takimi neurologicznymi cechami? Mamy drgawki, jakieś porażenia nerwu twarzowego, utratę przytomności, objawy.
Porażenie nerwu twarzowego to też jest powikłanie grypy, zresztą generalnie zapalenia mięśniowe, czy właśnie zapalenia nerwów. Także no nie jest to jakiś wyjątek, aczkolwiek to nie są częste przypadki. Tu jakoś nie pamiętam w statystykach, bo też trzeba przyznać, że fakt zmiany rejestracji tej grypy narzucił na nas praktycznie obowiązek nie do podniesienia, bo kiedyś wystarczyła rejestracja zachorowania. Teraz musimy zadzwonić do każdego, zebrać wywiad. Jest to szaleństwo, bo przy 2700 zachorowaniach przez miesiąc to łatwo sobie wyobrazić, ile to ludzi trzeba by zatrudnić, żeby to w ogóle było realne. No ale miejmy nadzieję, że tutaj już nasi szefowie dojdą do tego, że to jest nierealne i właściwie nikomu niepotrzebne. Natomiast faktem jest, że tych objawów jest dużo i takie objawy również mogą wystąpić.
Dlaczego Polacy się nie szczepią? Tak patrzę na rekomendowany przez Światową Organizację Zdrowia WHO poziom wyszczepialności w grupach ryzyka. Powinien on wynosić 75%, a Polacy mają na poziomie 5,5%.
Dlaczego się nie szczepią?
Jesteśmy tacy anty,
bo niestety nasi rządzący dopuszczają takich posłów, jak nie wiem, poseł Płaczek, czy inni posłowie Konfederacji. Tacy ludzie powinni być wyeliminowani z życia publicznego, a nie dostawać mandat ludzi, którzy kreują naszą rzeczywistość. No niestety zarówno okres pandemii...
Zabierać im mandaty. Tak,
znaczy powinni w ogóle nie być dopuszczani do procesu wyborczego. Bo
no ale jednak wybieramy my.
Ja nie wybierałem takich, także...
No tak.
Z całym szacunkiem.
Po prostu
mamy zupełnie źle ustawiony system polityczny, nastawiony na jakby przejęcie i utrzymanie władzy za wszelką cenę i po prostu takich ludzi się toleruje. Najlepszym przykładem jest, nie wiem, nawet sytuacja w inspekcji sanitarnej, gdzie początkowo taka dosyć mocna ofensywa w kierunku antyszczepionkowców i zapowiedzi, że uprościmy procedurę karania, mandaty, tego, to wszystko ucichło. Więc ja jako były polityk mam świadomość, że to nie jest nagle, że się panu ministrowi zmieniły poglądy, tylko po prostu dostał po łapach, bo on próbował jak lekarz, a tu się okazało, że trzeba się liczyć z głosami na przykład z Konfederacji, czego oczywiście żaden polityk, na przykład Platformy, do czego się nie przyzna, ale jak polityka funkcjonuje, wiemy. Więc niestety łatwiej się mówi o aborcji, eutanazji i takich rzeczy, bo lewica jest w tej chwili, można powiedzieć, na fali mimo wszystko. A tu lepiej nie dostraszmy, no bo jak tutaj trzeba będzie ważne głosowanie, to się parę głosów przyda. I to jest dramat. I cały czas powtarzam, dopóki nie zaczniemy walczyć oficjalnie, otwarcie z antyszczepionkowcami, dopóki sądy będą pobłażać, dopóki prezydenci miast na przykład będą organizować ich spotkania, zezwalać na to, będziemy mieli coraz gorzej ze szczepieniami, ponieważ nie ma się co dziwić, że język agresji, język śmierci jest dużo łatwiejszy w dotarciu do umysłu człowieka niż język nauki, który jest skomplikowany, oparty na statystyce i trzeba długo tłumaczyć, dlaczego coś jest dobre, a wystarczy powiedzieć tylko, on umarł z powodu szczepienia i ma pani temat załatwiony.
Czy jeszcze dzisiaj jest sens się szczepić przy takiej fali zachorowań?
Szczepić się warto. Mniej więcej tam po 2 tygodniach odporność powinna już się pojawić i przy okazji przyda się nam, ponieważ ona będzie trwała do następnego sezonu jesiennego, więc z pewnością nam to nie zaszkodzi. Natomiast cały czas powtarzam, nie podchodźmy do tego z błędem, który zrobiono w czasie pandemii. Szczepienie nie chroni nas przed zachorowaniem, to nie jest żaden cudowny lek. To jest tylko uruchomienie naszych mechanizmów odpornościowych po to, żeby dać szansę organizmowi, żeby sobie lepiej poradził, gdy rzeczywiście prawdziwy wirus zaatakuje. I to wszystko niestety zależy od naszej indywidualnej odporności. Jednemu szczepionka lepiej pomoże, innemu gorzej, ale i tak z pewnością zachorowanie, powikłania będą miały dużo mniejszą szansę na rozwinięcie się niż bez szczepienia.
Co z COVID? Zamarł?
Jest! Nie, COVID jest. Rejestrujemy też, bo jak już wspominałem, testy combo również i tą chorobę wykazują, ale tych zachorowań nie ma tak dużo. To jest naprawdę nam na poziomie, nie wiem, 1000 iluś przez ostatnie parę miesięcy, bo też je rejestrujemy.
To zapytam jeszcze o politykę. A pan jako były polityk ponad rok rządów w koalicji 15 października, jak ocenia pan działania obecnej ministry Izabeli Leszczyny?
No, ma bardzo trudną sytuację, bo najwyraźniej wszystko pokazuje, że pani minister nie ma zbyt silnej pozycji politycznej.
Słyszałam, że rekonstrukcja rządu jest na liście, czarnej liście.
To znaczy nie wiem, czy niestety, czy stety, bo to jak jeżeli minister nie ma szczególnie zdrowia, zresztą każdy, jeżeli nie ma wsparcia politycznego, to szkoda roboty, bo to ja nie znam pani minister, wydaje się kobietą być rozsądną i mądrą, więc rozumiem, że pewnie jej też jest trudno w tej sytuacji, gdzie z powodów politycznych, nie dość, że nic nie robi, ale czasami robi mało mądre rzeczy, jak na przykład kwestia ginekologii i choćby słynna afera wrocławska czy dolnośląska, gdzie trzeba było 3 razy szukać konsultanta, ponieważ nasze środowisko feministyczne uważało, że konsultantem do spraw ginekologii musi być pani, która abortowała w czasie rządów PiS-u i sąd jej bohaterstwo i to był najlepszy kandydat na konsultanta. I to niestety w tym pani minister brała udział, bo tych konsultantów przynajmniej pierwszych jakby nie akceptowano na szczeblu ministerialnym. Potem zresztą wydała bardzo dziwne zarządzenie, z którego wynika, że ginekolodzy mają usuwać ciążę i nie poddawać pod wątpliwość jakichkolwiek konsultacji, nawet online psychiatrycznych. To w ogóle skandal jest, bo jak można coś takiego próbować lekarzom narzucać, więc też była to afera. To pokazuje, że pani minister jest raczej instrumentem w kreowaniu polityki, a raczej nawet mimo, że ma dobrych doradców, chyba nikt nie pozwoli jej zrobić nic dobrego w służbie zdrowia.
Ale niektóre pomysły, między innymi, żeby w koszyku świadczeń znalazły się szczepienia jak krztusiec, całkiem dobrym są pomysłem, by ta choroba się nie rozpowszechniała.
Oczywiście, że tak. Tylko, że to są pomysły, które właściwie od razu wiadomo, że powinny takie być. Natomiast problem jest w kwestii zmian systemowych. System opieki zdrowotnej idzie jak taran w kierunku systemu prywatnego i jeżeli to jest celowe działanie, to ja rozumiem. Natomiast tu niestety pacjenci muszą mieć świadomość, że to będzie bardzo trudna sytuacja dla nich i niestety będziemy mieli, tak jak w Stanach Zjednoczonych, bogatego będzie stać na więcej, a biedny będzie niestety umierał, nie powiem, że na ulicy, ale na pewno bez takiej pomocy, jaką powinien dostać w nowoczesnym świecie.
Smutny scenariusz nam pan doktor przewiduje. Wyzwania sanepidu w najbliższym czasie?
No, największym wyzwaniem oczywiście, przynajmniej jeśli chodzi o nasz tutaj lokalny sanepid, to podołać zadaniom, bo z powodu wojny w Ukrainie mamy 250 tysięcy podopiecznych więcej, a ludzi u nas nie przybyło. Więc w zasadzie zamiast działać prewencyjnie, my działamy tylko akcyjnie i po prostu reagujemy na patologię. Tak nie powinna działać inspekcja sanitarna. My powinniśmy w sposób planowy pomagać przedsiębiorcom, pomagać nie wiem, w branży żywieniowej, żeby dobrze pracować, a nie wpadać, jak już jest bardzo źle i zamykać wszystko. A niestety przy tej liczbie zadań na dzień dzisiejszy tak to wygląda.
Jakiś miły akcent na koniec naszej rozmowy, panie doktorze?
Wiosna,
jak
niedługo
ochronić się?
Będzie wiosna, lato przyjdzie i od razu nasze spojrzenie na życie będzie bardziej optymistyczne.
To uśmiechamy się do państwa. W studium Radia Rodzina dr Paweł Wróblewski, szef wrocławskiego sanepidu i prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również, szczęść Boże.